LAMU, Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego.
Witajcie, witajcie, młode umysły. Zajmiemy się w tym odcinku podróżami w czasie, grawitacją, prądem i trochę powietrzem. Występują
Hania, Tobias,
Klara,
Józek,
Olek,
Nina,
Laura,
Ida,
Julek,
Wojtek,
Piotrek,
Hania,
Zosia,
Ziemek,
Bruno,
Jędrzej,
Józio.
A ja mam na imię Karolina. LAMU to projekt Radia Naukowego. Tworzymy go bez reklam i sponsorów. Jeśli Letnia Akademia Młodych Umysłów jest dla Was ważna, pomóżcie nam ją tworzyć. Zajrzyjcie proszę na patronite.pl/z/LAMU. Tam jest zrzutka na tegoroczną edycję. Dziękujemy wszystkim, którzy nas do tej pory wsparli. A tymczasem zaczynamy. Odcinek 7, sezon 6.
Letnia Akademia Młodych Umysłów, to my tu zadajemy pytania.
A ten odcinek Letniej Akademii Młodych Umysłów rozpoczynamy od rozważań o czasie. Doktor Anna Durkalec jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Astrofizyczka z Narodowego Centrum Badań Jądrowych i mam dla ciebie pytania, jak to w LAMU? Niełatwe.
No, nawet bym powiedziała, że trudne.
Zaczynamy od Hani.
Cześć. Jestem Hania i mam 12 lat. Czy można podróżować w czasie?
Cześć, Haniu. Ja trochę przekornie powiem i może cię zaskoczę, może nie, ale podróżujemy w czasie cały czas. Z dnia na dzień, od ranka do wieczora, sekunda po sekundzie, cały czas podróżujemy w czasie. Problem w tym, że robimy to ciągle mniej więcej w tym samym tempie i tylko naprzód. No ale ty pewnie pytasz o jakąś taką bardziej konkretną podróż w czasie, czyli taką, że wsiadamy w jakiś wehikuł, naciskamy start i cofamy się, nie wiem, albo do dinozaurów, albo 200 lat w przyszłość, kiedy światem rządzi, nie wiem, AI. Niestety tutaj muszę cię zawieść. Nie mamy dowodów na istnienie takiej technologii, która by na to pozwalała. Ale prawa fizyki dopuszczają pewne zjawiska, które możemy nazwać podróżowaniem w czasie. Podróż w czasie, w przyszłość, jest stosunkowo łatwa. Możesz to nawet zrobić, wsiadając do samochodu. Oczywiście taka podróż w czasie, ona przeniesiesz się na jakąś nanosekundę, podróżując na przykład przez 10 godzin autostradą z prędkością 140 km na godzinę, ale przeniesie się w czasie w stosunku, czy tam w porównaniu do ludzi, którzy akurat będą sobie siedzieć na ławeczce wtedy, a nie poruszać się z taką prędkością jak ty.
I proszę, koniec narzekania w czasie długiej podróży samochodem. Oto, moi mili, podróżujecie nie tylko w przestrzeni, ale i czasie.
Więc bardzo ogólnie rzecz ujmując, jeżeli jakiś obiekt, albo rzecz, albo osoba, albo nie wiem, cząsteczka, cokolwiek, porusza się z jakąś prędkością, nie musi być to duża prędkość, ale żeby był ten efekt bardzo, bardzo widoczny, musi to być prędkość bliska prędkości światła, czyli bardzo, bardzo szybko, to wtedy przenosisz się w czasie w przyszłość. Jeżeli ty poruszałabyś się z taką prędkością, twój zegarek tykałby wolniej niż zegarek osób, które w tym momencie się nie poruszają z taką prędkością. Tak więc podróże do przyszłości są możliwe. Z przeszłością jest większy problem, ponieważ nie tyle jest zakazana, ponieważ równania matematyczne dopuszczają możliwość istnienia czegoś, co pozwalałoby nam podróżować w czasoprzestrzeni, ale to jest tylko matematyczny opis. Więc reasumując, podróżujemy w czasie cały czas, podróże w przyszłość jak najbardziej realne, jak najbardziej możliwe, w przeszłość najprawdopodobniej nie.
To ja teraz poproszę o odpowiedź na pytanie Tobiasza, który drąży temat.
Jak by działał wehikuł czasu, gdyby kiedykolwiek powstał? Pyta Tobiasz lat 10.
No a gdyby to jakby działał? No to popuszczamy wodze wyobraźni.
Oczywiście na tyle, na ile fizyk czy fizyczka może sobie pozwolić.
Okej. Okay. Wehikuł czasu, taki poruszający się swobodnie we wszystkich kierunkach czasu, prawdopodobnie musimy uznać jako czysto fikcyjny. Ale moglibyśmy zrobić wehikuły czasu, które poruszają się albo tylko w przyszłość, albo tylko w przeszłość. No poruszanie się w przyszłość prawdopodobnie, nawet już teraz, jeżeli byśmy się bardzo skupili na wynalezieniu napędu, który pozwalałby nam się przyspieszyć do prędkości bliskiej prędkości światła, tutaj zaznaczam, nie mamy jeszcze takiej technologii, nawet nie jesteśmy blisko. Najszybsza rakieta porusza się z 1% prędkości światła, ale popuszczamy wodze wyobraźni i wyobraźmy sobie, że mamy rakietę, która potrafiłaby się poruszać z prędkością bliską prędkości światła, to podróżowanie w przyszłość działałoby bardzo prosto. Wsiadamy do takiego statku na parę godzin i w czasie takiej podróży na Ziemi mijają lata. Co do podróży w przeszłość, taki statek by nie wystarczył. Do podróży w przeszłość musielibyśmy zrobić coś, co nazywamy tunelem czasoprzestrzennym. Czyli musielibyśmy wyrwać dziurę w czasoprzestrzeni. Na jednym końcu byłaby teraźniejszość, drugi koniec byłby gdzieś indziej. No i teraz Niektóre teorie dopuszczają możliwość stworzenia takiego tunelu, ale musielibyśmy zgromadzić i opanować niewyobrażalne ilości energii. Niektórzy mówią, że energii większej niż posiada w ogóle cały wszechświat, aby dosłownie zagiąć czasoprzestrzeń do własnej woli i stworzyć taki tunel. I jakby taki tunel wyglądał? No więc samo wejście prawdopodobnie nie jakoś spektakularnie, byłaby po prostu taka czarna plama albo jakiś dysk. Na brzegach byłby pewnie zniekształcony przez zjawiska soczewkowania grawitacyjnego, ale wciąż takim tunelem prawdopodobnie nie moglibyśmy się przenieść do epoki dinozaurów. Takim tunelem moglibyśmy się tylko przenosić w przeszłość do momentu, aż pierwszy z takich tuneli powstał. Więc jeżeli istniałyby kiedykolwiek wehikuły czasu, to do podróży w przyszłość wyglądałby jak rakieta, a do podróży w przeszłość jak tunel czasu przestrzenny.
Mówiłaś o tym, że cały czas podróżujemy w czasie, tylko że nieubłaganie do przodu. Ale właśnie Klara pyta, dlaczego tak jest?
Nazywam się Klara, mam 10 lat i mam takie pytanie. Dlaczego czas płynie do przodu, a nie można go zawrócić, tak jak samochód na drodze?
Klaro, dziękuję za to pytanie, bo zadałaś mi jedno z najtrudniejszych pytań fizyki. No bo jak to jest, nie? W przestrzeni, czyli w naszych trzech wymiarach, możemy się poruszać do przodu, do tyłu, w górę, w dół, w prawo, w lewo, jak nam się tylko podoba, a w czasie tylko do przodu. No i dlaczego? Najszybsza odpowiedź jest taka, że nie wiemy. Żadna z teorii fizyki tak naprawdę nie daje odpowiedzi jednoznacznej na takie pytanie. Oczywiście mamy podejrzenia co do tego, dlaczego tak się dzieje. Jednym z takich podejrzeń, jednym z takich pomysłów jest fakt, że czas musi płynąć do przodu tylko dla dużych rzeczy, czyli takich, które składają się z wielu, wielu małych elementów. Takimi rzeczami na przykład jesteśmy my, ludzie. My składamy się z bardzo, bardzo wielu cząsteczek, składamy się z komórek, składamy się przecież z niezliczonych komórek i związków chemicznych. Aby takie duże coś, jak nasze ciało, mogło prawidłowo działać w zgodzie z prawami fizyki, procesy zachodzące w takim organizmie muszą mieć określony porządek zdarzeń. Na przykład trawienie twojego obiadu musi nastąpić po tym, jak zjesz obiad, a nie przed tym, jak zjesz obiad. Nigdy odwrotnie. Dlatego ze względu na tą przyczynowość, że musi być przyczyna, a potem skutek, czas dla nas płynie w jednym kierunku. Ponieważ gdyby płynął w przeciwnym, gdybyśmy w pewnym momencie zdecydowali, o, chcę odwrócić czas, no to musisz odwrócić wszystkie procesy co do jednego dokładnie, które zaszły w twoim ciele. Nigdy o tym nie myślimy, ale musisz na przykład zawrócić światło ze swoich oczu. Musisz zawrócić procesy trawienia i spowodować, że to, co już zjadłaś, z powrotem wróci na talerz i wygląda dokładnie tak samo apetycznie, jak wyglądało zanim to zjadłaś. No ale to jest taka trochę namerska odpowiedź, no bo mówimy, że dlaczego czas płynie do przodu, no bo inaczej nie może, nie? Co ciekawe, tak naprawdę nie wiemy, czy czas płynie do przodu. To jest nasze odczucie z naszej perspektywy, ale czy tak jest naprawdę? Niektóre interpretacje praw fizyki mówią, że przeszłość, teraźniejszość i przyszłość istnieją z braku lepszego słowa, w jednym momencie i istnieją jednocześnie. I że w takim scenariuszu czas nie płynie w ogóle, tylko że my, jako osoby, poruszamy się w takiej czasoprzestrzeni z miejsca na miejsce. I poruszamy się nie tylko w przestrzeni, ale poruszamy się też w czasie. I teraz odwiedzamy coraz to nowe miejsca w takiej czasoprzestrzeni, podróżując za najbardziej prawdopodobnymi stanami, w których wydarzenia mają swoje największe prawdopodobieństwo. Czyli reasumując. Po pierwsze, nawet nie wiemy, czy czas płynie, nie mówiąc już, że płynie do przodu. Sądzimy, że czas płynie do przodu, żeby zachować porządek przyczyna-skutek. Ale czy czas w ogóle płynie, czy my tylko poruszamy się w tej czasoprzestrzeni, gdy wszystkie momenty czasu już istnieją w tym samym momencie? No to już jest pytanie do fizyków i filozofów.
Czyli jeśli mówimy o tym podróżowaniu w czasoprzestrzeni, to wtedy rozumiemy ten czas jako czwarty wymiar, tak? Bo mamy trzy w przestrzeni. Jak siedzicie sobie teraz na kanapie czy w samochodzie, to popatrzcie sobie w górę, to jest jeden wymiar. Popatrzcie do przodu, popatrzcie na bok, macie trzy. To teraz wyobraźcie sobie jeszcze ten czwarty. Czyli jak siedzę na kanapie, oglądam ten serial,
to też się poruszasz w czasie.
Się poruszam w tym czasie, że całe moje mieszkanie, wasze przedszkola, podwórka cały czas podróżują w czasie właśnie. To
nie tylko podwórka, cały wszechświat.
Czacha, dymi. Józek jeszcze dopytuje.
Więc dobry, jestem Józek. Mam 6 lat. Czy da się zatrzymać czas albo zawrócić czas?
Spodziewam się, co powiesz, że zawrócić nie bardzo, bo właśnie ta sprawa trawienia, ale może chociaż zatrzymać.
Józku, to zależy. Czy da się zatrzymać czas dla całego wszechświata? Raczej nie, bo czas jest nieodłączną częścią wszechświata i powstał razem z wszechświatem, a przynajmniej tak sądzimy. Czy da się zatrzymać czas dla wszystkich ludzi jednocześnie na planecie Ziemia? Też raczej nie, z tego samego powodu. Ale czy da się zatrzymać czas dla jednej osoby? I tutaj odpowiedź to prawie tak. Na pewno da się go zwolnić, i to widocznie zwolnić, względem czasu, jakie odczuwają inne osoby. I zjawisko to nazywamy dylatacją czasu, ale mniejsza nazwę, bo to trudna nazwa. Chodzi o to, że jeżeli ty i twój brat, albo ktokolwiek, twój kolega, mielibyście zegarki, które są perfekcyjnie zsynchronizowane. I teraz ty zostawiasz swojego kolegę na ziemi i macie zegarki, dokładnie pokazują, dokładnie co do sekundy pokazują ten sam czas. A ty wsiadasz do rakiety, która porusza się z prędkością prawie prędkości światła. I wtedy, jeżeli ty po jakimś czasie wrócisz, to twój zegarek będzie pokazywał inną godzinę niż zegarek twojego kolegi. Twój czas będzie płynął wolniej niż czas twojego kolegi.
Ale względem tego kolegi.
Względem tego kolegi.
A może Józek chciałby zatrzymać czas, bo akurat ma świetną zabawę, wie, że ma godzinę na tą zabawę. Rodzice tak powiedzieli, że sorry Józek, ale 20 do łóżka, a on chce, żeby cały czas była 19:30 dla niego.
No to Józek musiałbyś poruszać się dokładnie z prędkością światła. Co niestety, przynajmniej fizyka tak nam mówi, że jest niemożliwe dla ludzi. Są fotony, które poruszają się z prędkością światła, dla których czas nie płynie. To znaczy cały czas stoi w miejscu. Więc takie zatrzymanie czasu jest możliwe tylko dla czegoś, co nie ma masy w ogóle. Czyli nie waży nic. Wówczas, jeżeli coś takiego porusza się z prędkością światła, jego czas zatrzymuje się względem całej reszty wszechświata. Czyli cały wszechświat, w całym wszechświecie czas płynie do przodu, a dla tego jednego fotonu czas w ogóle nie płynie.
Ale nie ma co zazdrościć, bo nudne jest takie życie fotonu.
Tak. No on tylko sobie leci przez przestrzeń, aż się od czegoś odbije.
Ja wiem, kiedy czas się zatrzymuje. Kiedy nudzimy się okrutnie, to on może się tak wlecze, że wręcz się zatrzymuje.
Jak czekamy na autobus.
Na przykład. Bardzo dziękuję za te wszystkie odpowiedzi.
A ja dziękuję ze swojej strony Hani, Tobiaszowi, Klarze i Józkowi za to, że zrobili mi taką zagwozdkę.
Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.
Jestem Olek, mam 5 lat. Jak działa grawitacja?
Mam na imię Nina, mam 8 lat. Co to jest grawitacja?
Grawitacja w tym sezonie szalenie Was interesowała, bo pytań o nią jest więcej, także stworzyliście mini wywiad na ten temat. Zaczynamy właśnie od tego pytania podstawowego, a odpowiada profesor Michał Krupiński, fizyk z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk.
Najprościej mówiąc, grawitacja jest to takie zjawisko, w którym dwa obiekty, które posiadają masę, przyciągają się. Jest to zjawisko bardzo powszechne, to znaczy ono występuje wszędzie, gdzie w jakiejś odległości od siebie znajdują się obiekty, które mają masę. Budynki, pojazdy, my sami mamy masę, a więc powinniśmy obserwować przyciąganie wszystkiego do wszystkiego. No i tu występuje następna sprawa, mianowicie grawitacja jest bardzo słabym zjawiskiem. Natomiast jeżeli mamy jakiś obiekt bardzo masywny, o bardzo dużej masie, no to wtedy grawitacja się ujawnia i takim obiektem w naszej okolicy jest Ziemia. I Ziemia nas wszystkich i wszystko, co na tej Ziemi się masywnego znajduje, przyciąga. No i to odczuwamy na co dzień, no bo to jest właśnie ta siła, która wpycha nas, chce nas ściągnąć na powierzchnię Ziemi i działa zawsze do środka Ziemi.
Laura, mam 5 lat, dlaczego nie można zapisać w powietrzu?
Muszę ci powiedzieć, Lauro, że w twoim wieku też się nad tym zastanawiałam. Nie rozumiałam, dlaczego skoro stoję, to nie mogę podciągnąć nóg rękami i tak sobie wisieć. Co gorsza, próbowałam to robić, oczywiście ze skutkiem beznadziejnym. Czyżby odpowiedzią na te trudności była właśnie grawitacja?
Rzeczywiście grawitacja sprawia, że na co dzień nie wisimy w powietrzu, tylko mocno stąpamy po ziemi. Ale Lauro, jak najbardziej możemy zawisnąć w powietrzu. Wystarczy znaleźć cokolwiek, co tą siłę grawitacji zrównoważy, zniweluje. No i na przykład konstruowane są takie tunele aerodynamiczne, pionowe, na dnie których znajdują się takie mocne wentylatory, które powodują, że w tych tunelach występuje taki mocny strumień powietrza skierowany ku górze. I teraz jeżeli człowiek wejdzie do takiego tunelu, do takiej rury, no to siła oporu powietrza zadziała przeciwnie do grawitacji i będziemy mogli zawisnąć w powietrzu. Możemy też wywołać inne siły, które zrównoważą grawitację i będziemy wisieć w powietrzu. Są specjalne kombinezony albo deski, które wypychają przez dyszę wodę w dół i znowuż powstaje siła, która równoważy grawitację i można unosić się w powietrzu. I jest jeszcze jeden sposób, trochę bardziej nietypowy, mianowicie w silnym polu magnetycznym też byśmy unosili się w powietrzu. Bo wszyscy składamy się głównie z wody, tak jest po prostu to fizycznie skonstruowane, że woda też jest wypychana z pola magnetycznego. A więc hipotetycznie, gdybyśmy weszli na jakiś bardzo silny magnes, no to znowuż zadziała siła przeciwna do siły grawitacji, która pozwoli nam się unosić w powietrzu. Takie doświadczenie jeszcze nigdy na człowieku nie zostało wykonane, zostało natomiast wykonane na mniejszych zwierzętach i zostało to pokazane, że faktycznie tak też można lewitować, czyli unosić się w powietrzu.
Jeśli pytacie, gdzie by można tak polatać w polu magnetycznym, no to niestety takiego miejsca nie ma, nie prowadzi się takiego lewitowania ludzi, bo nie do końca wiadomo, czy byłoby to bezpieczne, a dwa, nie ma póki co laboratorium, które byłoby w stanie wytworzyć wystarczająco silne pole magnetyczne, takie, które byłoby w stanie unieść człowieka. I następne pytanie grawitacyjne. Prosimy, Ido.
Dzień dobry, mam na imię Ida i mam 9 lat. Mam pytanie do Lamu. Co by się stało, gdyby na Ziemi nie było grawitacji?
Lubię tego typu pytania, bo to są pytania z cyklu a co by było, gdyby fizyka działała inaczej niż działa? Nigdy nie będziemy mogli tego sprawdzić, no bo dana jest nam fizyka jaka jest i nic na to nie poradzimy, ale spróbujmy pogdybać. Gdyby rzeczywiście w ułamku sekundy wyłączyć grawitację na Ziemi, no to wszystko co na tej Ziemi się znajduje, łącznie z powietrzem, nami, atmosferą, uleciałoby w kosmos. I jest to spowodowane siłą odśrodkową, czyli takim zjawiskiem, które też jest bardzo popularne w naszym życiu. Jeżeli jedziemy jakimś pojazdem i ten pojazd skręca w prawo, to czujemy, że coś nas przesuwa albo próbuje przycisnąć w lewo. No i to jest właśnie siła odśrodkowa. I ta siła odśrodkowa działa też na nas w każdym momencie, jak jesteśmy na Ziemi, a to dlatego, że Ziemia się kręci. Ona na co dzień nie jest aż taka istotna, bo siła grawitacji przeważa i jesteśmy wpychani do środka Ziemi. Natomiast gdyby ta grawitacja zniknęła, wtedy ta siła odśrodkowa byłaby dominująca i ona działając od środka Ziemi wypchnęłaby nas w kosmos.
Ale czy gdyby taka grawitacja zniknęła, to nie spowodowałoby to w dłuższej perspektywie, że Ziemia by się w ogóle rozpadła? No bo przecież Ziemia istnieje dlatego, że jest grawitacja.
To prawda, możemy jeszcze dalej pójść. No jeżeli by zniknęła grawitacja, to Ziemia nie byłaby niczym związana ze Słońcem, zostałaby wytrącona ze swojej orbity, cały Układ Słoneczny by się rozpadł. Oczywiście grawitacja nie jest jedyną siłą, która powoduje, że atomy ze sobą chcą rozmawiać, współpracować, czy też tworzyć zwarte obiekty. Mamy też przecież oddziaływania chemiczne, które są związane z tym, że na przykład mamy kryształy albo różne inne obiekty. Natomiast faktycznie Ziemia powoli zaczęłaby się rozpadać, no bo ta siła wiążąca duże obiekty ze sobą po prostu by zniknęła.
O, to droga Ido, może lepiej niech zostanie z nami ta grawitacja. Póki co przynajmniej Julek, 6,5-letni, pyta.
Dzień dobry, mam na imię Julek i chcę zadać pytanie. Dlaczego w kosmosie nie ma grawitacji, a na Ziemi jest?
Myślę, że tak mi się przynajmniej wydaje, że wiem skąd to pytanie powstało, no bo jak obserwujemy filmiki albo zdjęcia astronautów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej albo w różnych innych sytuacjach kosmicznych, to widzimy wyraźnie, że oni unoszą się w powietrzu, w przestrzeni właśnie statków kosmicznych. Natomiast prawda jest taka, że ten stan nazywamy stanem nieważkości i jest to inny stan niż stan braku grawitacji. Grawitacja jest wszędzie w kosmosie. W każdym zakątku kosmosu siła grawitacji działa. Natomiast to, co obserwujemy na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, związane jest z tym, że ta siła grawitacji, która działa na astronautów, jest równoważona przez inną siłę, przez tak zwaną siłę bezwładności, i wtedy oni jakby nie czują tej siły grawitacji i są w stanie w swobodny sposób unosić się właśnie w przestrzeni Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ale grawitacja działa zawsze.
Ile trzeba powiększyć masę Ziemi, aby mogła przyciągnąć inną planetę? Wojtek, lat 10.
No to Wojtku, tutaj niespodzianka dla ciebie. Ziemia już teraz, niepowiększona, przyciąga inne planety. Tak jak już to sobie wcześniej powiedzieliśmy, siła grawitacji jest powszechna. Działa zawsze pomiędzy dwoma ciałami. Tylko że odległość pomiędzy Ziemią a Marsem albo Ziemią a Wenus jest na tyle duża, że to przyciąganie jest niewielkie. Natomiast pytanie, ile trzeba powiększyć Ziemię, żeby to oddziaływanie, to przyciąganie było znaczące, jest pytaniem bardzo trudnym, bo też niełatwo to obliczyć i ja nie podam tutaj konkretnej wielkości. Natomiast wstępne szacunkowe obliczenia wskazują, że Ziemię należałoby powiększyć, zwiększyć kilkadziesiąt razy, żeby zaczęła w widoczny sposób zaburzać orbitę Marsa. Kilkadziesiąt razy, czyli tak mniej więcej 40-50 razy większą masę musiałaby mieć Ziemia, żeby w wyraźny sposób Mars zaczął być wytrącany ze swojej orbity i żeby ten cały układ słoneczny w naszej okolicy zaczął się sypać.
Wracamy na Ziemię swoją drogą. Piotrek, 9-letni, pyta.
Jestem Piotrek, mam 9 lat i mam pytanie. Dlaczego roller coaster nie spada z pętli?
Ja muszę się przyznać, że jestem totalnym wydygańcem, jeśli chodzi o takie parki rozrywki, i nigdy do końca nie wierzę, że ten roller coaster, aby przypadkiem tym razem, kiedy ja akurat na niego wsiądę, nie spadnie. I to może nie jest dobre wyznanie, bo to jest wyznanie przeciwko fizyce, bo przecież spaść chyba nie może.
No spaść nie może, ale nawet fizycy mają taką wątpliwość czasem, bo to rzeczywiście jest fantastyczne zjawisko. No i za każdym razem okazuje się, że fizyka ma się dobrze i działa, na szczęście. Tutaj trzeba znów odwołać się do siły odśrodkowej, czyli do tego zjawiska, które rzeczywiście jest obecne wszędzie tam, gdzie jakiś pojazd ma prędkość i skręca. No i w przypadku kolejki górskiej również mamy do czynienia z nieprostoliniowym torem i z prędkością. Siła odśrodkowa ma to do siebie, że jest tym większa, im większa jest prędkość, i tym większa, im ciaśniejszy jest skręt. No i pętle w kolejkach górskich zostały tak zaprojektowane, żeby ten skręt, żeby ten zakręt był bardzo ostry, no i zostało to tak zaprojektowane, żeby prędkość na takiej pętli tego wagonika była jak największa. No i wtedy zadziała bardzo duża siła odśrodkowa, która przezwycięży siłę grawitacji, no i nie spadniemy w dół, zostaniemy utrzymani na torze.
Całe szczęście, że fizyka działa w każdym momencie. Drogie młode umysły, profesor Krupiński ma do was jeszcze kilka słów.
Olku, Nino, Lauro i do Julku, Wojtku i Piotrku, dziękuję serdecznie za wasze trafne spostrzeżenia i bardzo ciekawe pytania. Te pytania są na tyle głębokie, że można by na ich temat rozprawiać przez długie godziny, bo faktycznie poruszają bardzo fundamentalne, podstawowe zagadnienia fizyki.
Słuchasz LAMU, Letniej Akademii Młodych Umysłów Radia Naukowego.
Pora na serię pytań dotyczących prądu, tego prądu, bez którego żyłoby się nam tak trudno i tego samego, na który tak bardzo trzeba uważać. Odpowiada Dariusz Aksamit, fizyk z Politechniki Warszawskiej i Stowarzyszenia Marsz dla Nauki. Na początek Hania.
Mam na imię Hania, mam prawie 11 lat i chciałabym wiedzieć, czy gdy zobaczymy błysk w kontakcie, to czy widzimy prąd?
Droga Haniu, to jest bardzo cenna obserwacja z tą iskrą, która przeskakuje w kontakcie, i ja bym jeszcze to rozszerzył, no bo przecież też jeśli na przykład zdejmujemy sweter i dotkniemy się kaloryfera, to też czasem przeskakuje iskra, no a jak patrzymy na burzę i widzimy pioruny, no to też widzimy iskrę. To wszystko są te same zjawiska elektryczne i tak bardzo ogólnie, to w skrócie pewnie można by powiedzieć, że no tak widzisz prąd. Ale ja bym jednak dodał jedno zdanie, że widzimy efekt przepływu prądu. To znaczy to, że my widzimy tę iskrę, to raczej jest już efekt tego, że przepływający prąd nagrzał na przykład powietrze do tego stopnia, że ono na chwilę zaczęło się świecić. Już bardzo mądrze mówiąc, że zjonizowało gaz albo rozgrzało go do takiej temperatury jak ta błyskawica, że aż on świeci, jest huk i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, ta iskra to jest efekt działania prądu.
Cześć, jestem Zosia, mam 5 lat. Chciałabym się zapytać, dlaczego, kiedy ptaki siedzą na liniach wysokiego napięcia, to wtedy ich nie razi prąd.
Zosiu, to jest ciekawa obserwacja fizyczno-przyrodnicza. Ja bym zwrócił uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, pytanie, na jakich przewodach ten ptak siedzi. No bo przecież jak my nawet złapiemy za jakiś przewód podłączony do prądu, no to nam się nic nie dzieje, jeśli ten przewód jest zaizolowany, czyli my łapiemy tylko za taką gumę. Prąd płynie w środku metalowym drutem i dotknięcie tego jest śmiertelnie niebezpieczne, ale dobrze zaizolowany kabel, jak łapiemy, to się nic nie stanie. No ale druga sprawa, no nawet jeśli my złapiemy jakiś kabel, no to zwróć uwagę, że my na przykład stoimy na ziemi. Czyli jeśli nawet ten kabel byłby niezaizolowany, czy byłaby zdarta ta guma, no to prąd płynąc tym metalowym drutem, w momencie kiedy przechodzi do naszego palca, to on ma gdzie popłynąć dalej, czyli przez nasze ciało i przez nogę do ziemi. Natomiast teraz jak spojrzymy na te ptaki, no to one przecież siedzą na jednej gałęzi, znaczy na jednej linii tych przewodów. Nawet gdyby siedziały na niezaizolowanym drucie, to one po prostu nie tworzą obwodu, bo się z niczym innym nie stykają. Gdyby to był nie jakiś tam wróbel, tylko nie wiem, sęp czy kormoran, który miałby bardzo dużą rozpiętość skrzydeł, gdyby on dotknął dwóch przewodów naraz, to mielibyśmy smażonego ptaka. Albo gdyby dotknął jednego przewodu i, no nie wiem, zwisałby nisko nad ziemią ten przewód i on by jakoś zahaczył o ziemię, to tak wtedy prąd mógłby przepłynąć od linii przez ptaka do ziemi. Podsumowując, pierwsza sprawa izolacja, a druga, prąd musi spłynąć skądś dokądś. Więc jeśli ptak wisi sobie w powietrzu, nie dotyka niczego oprócz tego przewodu, no to obwód nie jest zamknięty i prąd nie płynie.
Jestem Ziemek i chciałbym zapytać, co robi prąd, jak już wykona swoje zadanie?
Drogi Ziemku, myślę, że odpowiedź jest zaskakująco prosta. Nic. To znaczy, to co nazywamy prądem, to jest uporządkowany ruch elektronów. I rzecz w tym, że elektrony, one się cały czas poruszają w losowy sposób, w losowych kierunkach. Tyle, że w momencie, kiedy podłączamy napięcie na przykład z baterii, to one zaczynają wszystkie się poruszać w jednym kierunku, no i to może dać jakiś efekt, no typu, że przekażemy energię, nie wiem, do wiatraczka. Natomiast w momencie, kiedy no prąd, jak pytasz, wykonał swoje zadanie, czyli, nie wiem, zaświecił lampkę, czy obrócił silnikiem, no to rozłączamy obwód, czyli robimy pstryk, czy wyłączamy gniazdko, wyłączamy przewody. I w tym momencie, no skoro nie ma tego, co wymusza przepływ prądu, no to po prostu elektrony wracają do takiego losowego ruchu w losowych kierunkach i już w tym momencie nie płynie prąd w obwodzie.
Ciekawe co? A co wy na to, żeby jeszcze lepiej zrozumieć, jak to jest z tym płynięciem prądu? O to, jak w ogóle działa prąd, pyta Bruno, a Darek ma na to metaforę, czyli porównanie z wodą właśnie. No bo skoro mówi się, że prąd płynie, to musi coś w tym być. Proszę o skupienie, bo będzie trzeba uruchomić wyobraźnię. Bruno?
Mam na imię Bruno, mam 8 lat. Chciałbym się dowiedzieć, jak działa prąd.
No Bruno, będę musiał się nagimnastykować, żeby odpowiedzieć na to pytanie, bo ono jest takie dosyć ogólne. Chodzi o to, że elektryczność, czyli ta nauka o prądzie, to jest bardzo duży dział fizyki. No ale zrobię co mogę. Na początek wyobraźmy sobie duży zbiornik wodny, no to jakieś jezioro w górach, z którego wypływa rzeka. No i teraz, dlaczego woda płynie z tego jeziora w dół? To znaczy, że jakaś część wody jest wyżej, a jakaś niżej. Czyli mówiąc tak bardzo fizycznie, występuje pewna różnica potencjałów grawitacyjnych. Czyli różnica wysokości. I to sprawia, że siła grawitacji będzie nam ściągała tą wodę z góry w dół. To jest pierwsza uwaga. Teraz druga. Jak spojrzymy sobie na rzeki, rzeczki, strumyczki, no to widać, że one potrafią być malutkie, a mogą być no przeolbrzymie. Więc żeby to określić, jak dużo wody płynie w rzece, no to będziemy mówić o natężeniu przepływu. Czyli na przykład, że ileś tam litrów czy metrów sześciennych na minutę czy na sekundę przepływa w tej rzece. Teraz jeśli wyobrazimy sobie właśnie takie duże jezioro sztuczne, z którego wychodzą rury, to jeśli te rury będą miały różną średnicę, no to przez małą rurę będzie nam płynęło mniej wody. Natomiast jeśli będzie taka wielka rura, no to tam ten przepływ, czy natężenie tego przepływu wody będzie odpowiednio większe. No a jeśli sobie jeszcze wyobrazimy, że wewnątrz tej rury na przykład może być nasypany piach albo jakieś filtry, no to potrzebujemy tej właśnie analogii, że coś będzie stawiało opór temu przepływowi. I teraz przechodząc do prądu. No tutaj zamiast tej rzeki musimy sobie wyobrazić, że mamy kawałek metalu, na przykład miedziany drut. On w pewnym sensie jest dla nas takim korytem, którym będzie płynął prąd. Tylko co tak właściwie się rusza? No bo w rzece no to mamy te cząsteczki wody, które tworzą całą tą rzekę. Natomiast w przypadku drutu będą to tak zwane elektrony. Takie bardzo, bardzo, bardzo małe cząsteczki, które są generalnie na co dzień przywiązane do atomów, czyli mamy jądro atomowe i dookoła elektrony, ale akurat w metalach tak są połączone ze sobą atomy, że te elektrony w całej tej objętości metalowego druciku mogą się swobodnie przemieszczać. Żeby elektrony się poruszały, potrzebują pola elektrycznego. Więc potrzebujemy no, coś, co nam dostarczy pole elektryczne i to będzie właśnie bateria no, albo gniazdko. I tak jak wysokie góry znaczyły wysoka wartość potencjału grawitacyjnego, no to tak ten plusik dla nas oznacza wysoka wartość potencjału elektrycznego, a minus, no to tak jak doliny, niziny, to będzie dla nas niska wartość. Jeśli z jednej strony drutu dołożymy plusa, a do drugiej minusa, no to w tym momencie to pole elektryczne wymusi przepływ tych elektronów. Więc to jest pierwsza sprawa, napięcie, a druga sprawa, no ten przepływ elektronów, to będzie to, co nazywamy natężeniem prądu. Czy tych elektronów przepływa dużo czy mało na sekundę przez przekrój drucika. To będzie, tak jak w naszej analogii z rurą, no zależało chociażby od tego, co to jest za rura, to znaczy chociażby ten drucik, czy z jakiego jest materiału, albo jakie ma rozmiary, jaką ma średnicę i jaki jest długi. Te trzy parametry, czyli napięcie, natężenie i opór, to jest taka najbardziej podstawowa podstawa, żeby zacząć sobie wyobrażać, o co chodzi z tym prądem. A skoro widzimy, że rzeka płynąc może tę swoją energię, którą zdobywa rozpędzając się, oddać czemuś, na przykład kołu młyńskiemu, no to przez taką luźną analogię możemy sobie wyobrażać, że ten ruch elektronów, skoro one są w polu elektrycznym, się rozpędzają, się poruszają, no to w jakiś sposób mogą tę pobraną z baterii energię oddać jakiemuś urządzeniu po drodze, no na przykład nie wiem, lampce, żarówce czy dowolnemu silnikowi.
Skomplikowane? Może troszkę, ale najważniejsza rzecz to pamiętać, że prąd to ruch elektronów.
Słuchasz Lamu.
Dzień dobry, nazywam się Jędrzej, mam 4 lata i chciałbym się dowiedzieć, co za pociągiem jest wiatr.
Delikatnie przerabiając pytanie, ja bym po prostu spytał, jak się zachowuje powietrze wokół jadącego pociągu? Albo żeby było jeszcze bardziej fizycznie, jak ono przepływa? Bo ważna sprawa dla fizyków, zarówno gazy, jak i ciecze, czyli i powietrze, i woda, to jest to samo, w sensie jest to płyn. Płyn, czyli coś, co może płynąć. Możemy mieć przepływ powietrza, możemy mieć przepływ wody. I zjawiska te są do siebie analogiczne. Więc tak samo, jeśli wyobrazimy sobie taki roztwór z brokatem, to w momencie, kiedy tam, nie wiem, wsadzimy łyżkę i pchniemy, no to widać, że to, co się dzieje przed łyżką, czyli tutaj w analogii na czele naszego pociągu, to jest moment, w którym ściskamy tę warstwę powietrza w kierunku ruchu. Więc tu powstaje troszeczkę wyższe ciśnienie i zaczyna nam to powietrze rozpływać się po obu stronach naszego obiektu. I teraz w zależności od prędkości tego ruchu i w zależności od kształtu tego obiektu będą się działy bardzo różne rzeczy.
To jest super pomysł na eksperyment. Możecie przesuwać w takiej wodzie z brokatem przedmiotami o różnym kształcie, z różną prędkością i obserwować, jak ten brokat się przesuwa. On nam będzie pokazywał, jak zachowuje się woda, a to pozwala sobie wyobrazić, jak zachowuje się w przypadku poruszania w nim jakiegoś przedmiotu powietrze. Bo to powietrze, przecież jak mówił Darek, chociaż to nieintuicyjne, jest też płynem.
I teraz rzecz w tym, że pociąg w momencie, kiedy bardzo szybko jedzie, to tak, on ściska to powietrze przed sobą, no ale to powietrze no nie może przecież zniknąć, ono się gdzieś musi rozpłynąć, więc ono rozpływa się dookoła tego pociągu i po drodze za pociągiem, skoro no, z przodu mamy zagęszczenie, to z tyłu mamy rozrzedzenie, mamy takie miejsce, gdzie trochę nam spada ciśnienie. Tam będzie to powietrze w pewnym momencie zasysane, więc w momencie, jak mija nas pociąg, to jest taki moment, w którym nagle mamy w jedną stronę szarpnięcie, a potem w drugą. Mam nadzieję, że ta odpowiedź Was nie satysfakcjonuje, no bo to jest tylko gadanie i że zamiast tego poczujecie taki niedosyt i stwierdzicie, że chcecie sami w domu sprawdzić lepiej, jak to działa. A w tym celu najlepiej, jakbyście wzięli suszarkę No bo to będzie taka symulacja szybkiego powietrza i takie długie wstążeczki, które będą się układały wzdłuż linii wiatru. I gdyby te wstążeczki poprzyczepiać w różnych punktach, nie wiem, zabawki, która będzie modelem pociągu, czy jakiegoś innego obiektu, to możecie zacząć zobaczyć, co się z tymi wstążkami dzieje, no właśnie jak dmuchacie z różnych stron, z różną prędkością, czy z różną mocą tej suszarki i może wtedy uda się uchwycić to, co próbowałem nieudolnie powiedzieć słowami, bo fizykę dużo łatwiej zobaczyć i ją poczuć, niż o niej opowiadać.
Gorąco polecam te eksperymenty. Zauważcie, że te wstążki są nam potrzebne w doświadczeniu, żeby zobaczyć ten ruch powietrza, bo ono samo jest niewidoczne. Ale w sumie czemu? Pyta Józio, a odpowiada dr Urszula Kozwierzbicka, chemiczka ze Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki.
Cześć, mam 5 lat, nazywam się Józio. Dlaczego powietrze jest tak przeźroczyste, że aż go nie widać?
Józiu, ależ świetne pytanie mi zadałeś. Wydaje się nam, że powietrze to po prostu nic. Ale przecież wiemy, że powietrze istnieje. Oddychamy nim, dzięki niemu latają ptaki i samoloty, a wiatr potrafi poruszać gałęziami drzew. Dlaczego więc nie widzimy powietrza? Żebyśmy mogli zobaczyć jakiś przedmiot, światło musi się od niego odbić i trafić do naszych oczu. Tak właśnie widzimy drzewa, zabawki, książki czy ludzi. Światło odbija się od ich powierzchni i wraca do naszych oczu, a mózg tworzy z tego obraz. Powietrze też jest zbudowane z różnych substancji, głównie z azotu i tlenu, ale składa się z maleńkich cząsteczek. Są one tak niewiarygodnie małe i tak daleko od siebie, że większość światła po prostu przylatuje między nimi, zamiast się od nich odbić i trafić do naszych oczu. Dlatego powietrze wydaje się po prostu przezroczyste. To jednak nie znaczy, że światło w ogóle nie spotyka po drodze cząsteczek powietrza. Od czasu do czasu lecące światło wpada na cząsteczkę powietrza i zmienia przez to swój kierunek. Zamiast lecieć prosto, promień światła rozbiega się w różne strony. Nazywamy to rozproszeniem światła. To bardzo ważne zjawisko. Najbardziej rozprasza się światło niebieskie, dlatego kiedy spojrzymy w górę, niebo wydaje się niebieskie. Tak naprawdę niebo nie jest żadną niebieską kopułą. Jest to światło słoneczne rozproszone przez cząsteczki powietrza. Oznacza to, że powietrze jest prawie niewidzialne, ale zostawia nam pewną wskazówkę, że istnieje. Można powiedzieć, że błękitne niebo to podpis powietrza.
Ach, pięknie powiedziane.
Józiu, to teraz zachęcam cię do dalszych obserwacji i badań zjawiska rozproszenia światła. Zrób prosty eksperyment. I jeżeli ktoś inny też by chciał zrobić ten eksperyment, to bardzo Was zachęcam. Co trzeba zrobić? Weź przezroczystą szklankę z wodą. Sama woda jest prawie niewidoczna, ale jeśli wlejesz do niej odrobinę mleka i poświecisz na szklankę z boku latarką, zobaczysz świecącą smugę światła. Trochę zdradziłam efekt, ale zachęcam, zobaczcie to, zróbcie to sami. Skąd wynika ta smuga światła? To dlatego, że maleńkie drobinki mleka rozpraszają światło, podobnie jak cząsteczki powietrza. W prawdziwym powietrzu cząsteczki są o wiele mniejsze, dlatego rozpraszają światło dużo słabiej. Wystarczy to jednak, żeby całe niebo wyglądało na niebieskie. Józiu, raz jeszcze dziękuję za świetne pytanie i życzę wszystkim udanych eksperymentów.
Cała ekipa LAMU przyłącza się do tych życzeń. Dziękujemy za pytania Bruno, Ziemku, Haniu, Zosiu, Jędrzeju i Józiu. I to już wszystko w 7 odcinku LAMU sezonu 2026. Dziękujemy, że jesteście, że słuchacie, że pytacie. Nagrania i montaż odcinka Karolina Głowacka, grafiki i opracowanie dźwięków Filip Pachla, a w kolejnym odcinku między innymi.
Skąd się na Ziemi wzięły kwiaty?
Jakby drzewo długo mogło rosnąć, jeżeli byśmy go nie ścinali?
Czemu banany są zgięte?
Oj, będzie się działo. Do usłyszenia.
Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.